Na tym posiedzeniu dużo się będzie działo. Dwa ślubowania. Ślubowanie pani poseł Anny Baluch. Ono dzisiaj otworzy nasze obrady. Jutro najprawdopodobniej ślubowanie nowej Rzecznik Praw Dziecka. Ono też dokona się przed Sejmem. A więc dwa ślubowania, trzy ustawy, bo po pierwsze ustawa o przedłużeniu orzeczeń osobom z niepełnosprawnościami. To jest poważne zaniedbanie w też poprzedniej ekipy, które musimy naprawić. To, że nie zostało to zrobione wcześniej, musi to zostać zrobione szybko. Senat na to czeka, a więc będziemy starali się szybko w miarę możliwości to procedować. Druga ustawa to ustawa o wsparciu górnictwa. Już Państwu o niej kiedyś opowiadałem. To też zaszłość, która została z nami z czasów, kiedy Sejm nie działał przez 2,5 miesiąca. Ta ustawa pozwala zachować płynność sektorowi górniczemu, przedłużając termin płatności świadczeń, które musiałby sektor górniczy ponieść na rzecz ZUS-u, na rzecz państwa, mówiąc w wielkim skrócie. Bez tego będzie mu bardzo ciężko funkcjonować. To też, rozumiem, nie powinno wzbudzić jakiegoś wielkiego sprzeciwu. Tym bardziej, że jest to przedłożenie rządowe, które trafiło do Komisji Połączonych Finansów, mówię o poprzednim rządzie, które trafiło do Komisji Finansów i Energii. No i wreszcie czwartek, pierwsze czytanie ustawy budżetowej, która, jak rozumiem, za chwilę zostanie złożona do Sejmu przez nowy rząd Donalda Tuska. To pierwsze czytanie, na które mamy cały czwartek zaplanowany, musi się odbyć i musi zostać skonkludowane po to, żebyśmy w okresie międzyświątecznym mogli nad budżetem pracować w komisjach. Mamy bardzo precyzyjny harmonogram pracy nad ustawą budżetową. Wszyscy wiemy, jak ona jest ważna. Chcemy zdążyć przed końcem stycznia i zdążymy przed końcem stycznia. Dlatego cały czwartek to pierwsze czytanie ustawy budżetowej z debatą prawdopodobnie średnią, która będzie temu tematowi poświęcona, a więc dużo też będzie się działo. Poza tym trzy uchwały, poza tymi trzema ustawami, mam nadzieję, znajdą się w porządku tego posiedzenia Sejmu. Domyślam się, że ponieważ to wszystko dzieje się dość szybko, decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć Sejm na sali plenarnej. Ja jako marszałek zasugeruję najpierw prezydium, później konwentowi seniorów, a jeżeli będzie trzeba rozstrzygnięcia na sali, to niech Sejm zdecyduje, czy chce w takim rytmie procedować, to jego święte prawo i kompetencja. A więc uchwała o powołaniu kolejnej komisji śledczej. Jeżeli pozwoliłby na to czas i sprawnie byśmy procedowali, to myślę, że jesteśmy w stanie powołać również skład tej drugiej komisji śledczej. To będzie komisja, która ma wyjaśnić skandal związany z handlem polskimi wizami. To czytanie pierwsze już się odbyło na komisji, teraz drugie czytanie i wyłonienie składu. Rozumiem, że do czwartku możemy wyjść z Sejmu z kolejną działającą komisją śledczą. Chciałbym, żeby tak było. No i dwie uchwały, które wpłynęły ostatnio. Uchwała dotycząca sytuacji w mediach publicznych i sytuacji, która panuje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Te uchwały to są uchwały, to nie ustawy. A więc są to opinie Sejmu, to są apele Sejmu. W mojej ocenie są tak ważne i dotyczą tak ważnych spraw, również dla naszych wyborców. Oni wielokrotnie nam o tym mówili w czasie spotkań, w których ja brałem udział w kampanii wyborczej, że namysł nad nimi powinien odbyć się na sali plenarnej, nie w komisji. Dlatego pierwsze czytanie tych uchwał odbędzie się na posiedzeniu plenarnym. No a później Sejm zdecyduje, jeżeli oczywiście Sejm będzie chciał wprowadzić to do porządku dziennego. Natomiast dalej o losach tych uchwał zdecyduje Sejm, zdecyduje, czy chcemy to robić w takim tempie, w innym tempie, to już wszystko będzie głosowane. Dzisiaj zajmiemy się najprawdopodobniej, jeżeli taka będzie wola Sejmu, uchwałą dotyczącą sytuacji w mediach publicznych. Jutro, jeżeli taka będzie wola Sejmu, zajmiemy się między innymi sprawami ważnymi, o których już mówiłem, uchwałą dotyczącą sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast, jak mówię, to jest propozycja marszałka. Ona, zakładam, będzie dyskutowana na prezydium. Spodziewam się być może protestów na konwencie. W takich sytuacjach, kiedy jest spór, rozstrzyga sala plenarna, rozstrzyga Sejm i w tej sprawie być może tak to właśnie będzie wyglądało. Ja uważam, powtórzę raz jeszcze, że te sprawy są na tyle ważne dla nas wszystkich, że powinny być też w formie możliwie szerokiej, publicznej dyskutowane. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy do 22, 23 ze wszystkim. Jutro nasze posiedzenie powinno być krótsze. Mam nadzieję, że jest szansa, że zakończy się w okolicy, zaraz sprawdzę dokładnie, żebyście Państwo mieli pełne informacje. Ma szansę zakończyć się może około godziny 20. W czwartek mamy szansę zakończyć około godziny 18. Jutro mamy jeszcze to małe interludium w postaci opłatka, które się tutaj w Sejmie odbędzie. Chyba po raz pierwszy z udziałem trzech duchownych różnych wyznań chrześcijańskich. No i jutro jest też zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której co najmniej kilkanaścioro z nas będzie musiało być. W związku z powyższym zrobimy małą przerwę w obradach Sejmu, tak żeby na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego być, bo to ważne, i szybko wrócić tutaj do procedowania tych wszystkich rzeczy, które mamy. No bo jak Państwo wiedzą, to angażuje i szefów klubów, i przedstawicieli klubów, i marszałków. Nie chcemy też robić jakiegoś afrontu panu prezydentowi, skoro taką radę już z udziałem nowego rządu zdecydował się zwołać. No i ostatnia informacja, czyli to, co będzie się tutaj działo w piątek. Jeszcze raz Państwa informuję z wielką radością, że będzie tu miało miejsce spotkanie świąteczne. Po raz pierwszy tutaj organizowane chyba, o ile się nie mylę. A jeżeli nie po raz pierwszy, to mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Tutaj w sali kolumnowej za mną ugościmy w Sejmie około 500 osób wykluczonych, potrzebujących, osób w kryzysie bezdomności, osób w kryzysie migracyjnym. Zwróciliśmy się do wielu organizacji, które znamy, o to, żeby zaprosiły w naszym imieniu swoich podopiecznych. Mamy bardzo pozytywny oddźwięk. Odgłos. Zdecydował się wspomóc nas tutaj wokalnie Paweł Domagała, z czego się bardzo cieszę, a więc będzie miał mini recital, mini występ dla tych naszych gości. Spotykamy się tutaj o godzinie 11 i mam nadzieję, że to będzie takie dobre przedświąteczne akcent, który... Chyba o 11. Sprawdźmy to.
O 12 tutaj to duże spotkanie.
O 12 się tu spotykamy na kilka godzin. Sejm przygotowuje skromny, no zobaczymy jak skromny, poczęstunek świąteczny, jakieś małe prezenty. Chcemy być z tymi ludźmi, którzy czasami źle się mają, którzy weszli w jakieś życiowe zakręty ze swojej czy ze nie swojej winy i być z nimi w czasie, kiedy wszyscy chcemy być ze sobą razem. Zaprosiłem prezydium Sejmu. Kto będzie chciał, będzie mógł oczywiście wziąć też w tym udział z pracowników Sejmu. Mam nadzieję, że to będzie taka dobra przedświąteczna tradycja, która na stałe tutaj, niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem i kto będzie w prezydium za gości. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten napięty grafik. Następny Sejm 10-11 plenarny. 10-11 stycznia będziemy kontynuowali pracę nad ustawą budżetową, a między świętami intensywna praca komisji, tak żebyśmy zdążyli z budżetem na czas.
Dobrze, to teraz kilka pytań. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie marszałku. Marek Mikołajczyk, Dziennik Gazeta Prawna. Dwa pytania. Pierwsze pytanie o projekt uchwały dotyczący mediów publicznych. Jak przyjęcie tego projektu uchwały wpłynie na podejście Sejmu do na przykład Rady Mediów Narodowych, która znajduje się pod obsługą Kancelarii Sejmu i jakich konkretnie działań oczekuje Sejm po przyjęciu tej uchwały od rządzących, od ministra?
Faktycznie tak jest.
Mogę dopytać tak. W tej sprawie. Jakby pan określił charakter tej uchwały? Co ona ma dać?
Faktycznie tak jest, o czym przekonałem się ze zdumieniem, oglądając budżet Kancelarii Sejmu na przyszły rok, że my mamy ją u siebie w budżecie. To znaczy my wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady Mediów Narodowych i obsługujemy Radę Mediów Narodowych. Natomiast żadne działania tutaj nie będą podejmowane na zasadzie, że teraz wyłączymy komuś prąd albo będziemy... Ja wiem, że niektórzy marzą być może o jakichś takich spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie, zapewniam. Będziemy rozmawiali o wszystkim, co do czego mamy różne zdania, a słuchajcie Państwo, no, nie urodziliśmy się wczoraj. Wszyscy wiemy i kampania wyborcza pokazała to bardzo dobitnie, że my w Polsce naprawdę mamy bardzo różne zdania. Co do kondycji mediów publicznych, co do sytuacji z Radą Mediów Narodowych, my tu niczego nie wymyślamy na nowo. My po prostu chcemy porozmawiać o tym tutaj na forum Sejmu, a więc nasze działania w stosunku do Rady Mediów Narodowych ograniczą się do tego, co zapiszemy w tej uchwale, którą dzisiaj przyjmiemy lub nie przyjmiemy w Sejmie. Żadnych innych działań nie mamy tutaj zaplanowanych, natomiast ta uchwała wyraża istotne wątpliwości, jakie mamy co do funkcjonowania Rady Mediów Narodowych, czy ten projekt, który czytałem, który wpłynął do laski marszałkowskiej. Jest tam jasne odwołanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 roku, który zastanawia się, jak to jest możliwe, że skoro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiada za ten proces, to tworzy się jakieś jeszcze ciało pośrednie, które będzie teraz miało wpływ i silnie polityczne, które będzie miało teraz wpływ na de facto bypassowanie kompetencji Krajowej Rady. Natomiast jeżeli pytacie Państwo, jaka jest moc tej uchwały, powiedziałem to i powtórzę raz jeszcze. Uchwała nie jest ustawą. Uchwała jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie, uchwała jest apelem Sejmu, który Sejm może skierować, natomiast ona nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. W tym projekcie jest zawarte zobowiązanie Sejmu, z czego się bardzo cieszę, do tego, żeby ustawowo uregulować kwestie, które zostały popsute za rządów PiS-u, jeżeli chodzi o stosunek do mediów publicznych. I to zobowiązanie, jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Sejm, będzie traktowane bardzo poważnie. Bo sytuację jakby końcowo można uzdrowić w mediach publicznych, naprawić i sprawić, żeby były bezpieczne przy pomocy rozwiązań ustawowych. O takie będziemy walczyć. Natomiast ta ustawa wzywa, jak to się mówi językiem, uchwała wzywa, jak to się mówi językiem prawniczym, często w różnego rodzaju pismach, do usunięcia skutków naruszenia prawa. Jeżeli Sejm zgodzi się dzisiaj z taką opinią, z takim apelem, no to taką uchwałę podejmie. Natomiast to jest opinia i apel Sejmu. Sejm nie ma bezpośrednich narzędzi dzisiaj, no chyba żeby się okazało, że na przykład niektórzy członkowie Rady Mediów Narodowych, o czym dzisiaj też donoszą media, nie spełniają kryteriów zasiadania w Radzie Mediów Narodowych, no ale tego ta uchwała nie dotyczy, tym się w tej chwili nie zajmujemy. Tak na to patrzę, tak to widzę. Spodziewam się oczywiście gorącej dyskusji w tej sprawie. No ale mój Boże, jakie dyskusje w ostatnich tygodniach czy miesiącach nie są w Polsce gorące. Tę sprawę trzeba rozwiązać, a Sejm może to zrobić właśnie w taki sposób. Wyrażając swoją opinię, apelując, żeby zrobić z tym porządek i deklarując, co sam zrobi, żeby zrobić z tą sprawą, która jest tak zabałaganiona, porządek.
Drugie pytanie, krótsze. Kiedy Sejm zajmie się uchwałą w sprawie Grzegorza Brauna i zachowania z gaśnicą?
Sprawa związana z tym haniebnym incydentem jest w tej chwili też przedmiotem rozmów politycznych między nami. Wiecie Państwo, jak było tamtego dnia. Zgłoszono prostą uchwałę, która w prosty, jasny sposób potępiała to, co stało się tam na galerii. Ale ponieważ pojawiły się głosy, że w tej uchwale trzeba jeszcze dołożyć męczeństwo chrześcijan, które jest niewątpliwym faktem, ale nie odbywało się na tej galerii w tym dniu, tylko odbywa się w wielu miejscach na świecie i o tym oczywiście możemy rozmawiać. Natomiast jeżeli teraz mielibyśmy stoczyć walkę na sali sejmowej w takim dniu jak tamten, jeszcze o kwestię niewątpliwego, powtórzę, męczeństwa chrześcijan, a nie skupić się na tym, co stało się tutaj w tym Sejmie, w tym budynku, uznałem, że nie byłoby to wskazane i zdjąłem ten punkt z porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Jak będziemy gotowi do tego, żeby o tym spokojnie rozmawiać, to o tym porozmawiamy. A na razie dość już rozmów. Trzeba robić, trzeba działać. W związku z powyższym pan Braun jest nadal wykluczony z posiedzenia. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy dzisiaj zjawiać się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości. Straż Marszałkowska została o tym poinformowana. Nie ma zakazu wstępu do tego budynku. Natomiast nie powinien znajdować się na sali plenarnej. Nie będzie dziś rozpatrywany ani na tej części posiedzenia wniosek w sprawie wicemarszałka Bosaka. Czekamy cały czas na adekwatną reakcję Konfederacji i jesteśmy w kontakcie z prokuraturem generalnym. Czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu panu posłowi Braunowi. Powinniśmy go w mojej ocenie jak najszybciej głosować. Tam będzie wchodziło w grę najprawdopodobniej nie tylko kwestia znieważenia obrzędów religijnych czy przerwania obrzędów religijnych, ale nie wykluczam, że również uszkodzenia ciała osób, które brały udział w tym incydencie. Natomiast pracujemy nad tym, na pewno nie damy tej sprawie się rozejść po kościach.
Dziękuję.
Gazeta Wyborcza, bardzo proszę.
Dzień dobry, Justyna Dobrosz-Oracz. Panie Marszałku, ja bym chciała wrócić do tej uchwały dotyczącej mediów, które kiedyś były publiczne. Tam jest jedno sformułowanie, że Sejm wzywa Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych. Chciałam konkretnie zapytać, jakie działania naprawcze będą podjęte przez, rozumiem, ministra Sienkiewicza, ministra budkę. I druga sprawa, czy panowie wczoraj omawialiście albo kiedykolwiek wcześniej finansowanie TVP? Bo wiemy wszyscy, że mimo miliardów wpompowanych w stacje, głównie w telewizję rzekomo publiczną, Bizancją, jakie tam się odbywało, złodziejstwo regularne, doprowadziło do sytuacji, że ta stacja jest na skraju bankructwa. Czy nowa koalicja demokratyczna będzie chciała ratować to pieniędzmi dalej publicznymi, czyli krótko mówiąc, wpisze do projektu budżetu jakieś dodatkowe miliardy, czy nie?
Dzisiaj, jak wiecie, trwała Rada Ministrów, nie wiem, czy już się skończyła, czy jeszcze się chyba nie skończyła, poświęcona budżetowi. Zobaczymy, co z niej wyjdzie. Wczoraj było spotkanie, takie pre-spotkanie budżetowe Rady Ministrów. Nie wiem, przyznaję szczerze, nie wiem, co w tej sprawie postanowiono i co w tej sprawie Skarb Państwa, rząd zaproponuje Sejmowi. Nie wiem. Mieliśmy rozmowy na ten temat, ale one nie były konkluzywne na tym etapie, na którym ja w nich uczestniczyłem. Jest jasne, że potrzebujemy w Polsce mediów publicznych. Jest jasne, że nie da się wszystkich reform przeprowadzić od tak. Nie jesteśmy w stanie nagle sprawić, że te media będą wzorem wszystkich cnót, bezstronności i jeszcze będą miały zapewnione źródło finansowania i że to będzie stabilny projekt na lata. Każde ugrupowanie polityczne tworzące koalicję 15 października ma swój pomysł na to, jak to zrobić. One często są zbieżne, ale są też rozbieżności. Zobaczymy, co rząd pokaże w budżecie, jaki ma pomysł i będziemy się starali zrobić od strony Sejmu wszystko, żeby wesprzeć wszystkich tych, którzy będą chcieli realnej zmiany w mediach publicznych i tego, żeby one jak najszybciej mogły zejść z tej kroplówki w budżetowej, a zacząć się utrzymywać przy pomocy odpowiednich regulacji, odpisów podatkowych, które wprowadzimy od tych czy innych firm, z funduszu misyjnego, który będzie można stworzyć. Są różne pomysły. Natomiast w tej chwili takiej decyzji i takiej konkluzji nie ma. Z tego, co ja wiem, na dzisiaj, na 11.30, bo jeszcze się nie zakończył rząd, mówię, zobaczymy, co wyjdzie nam w momencie, w którym budżet wpłynie do Sejmu. Spodziewam się, że będzie to za chwilę. Natomiast zapytała pani, co to znaczy, że Sejm wzywa Skarb Państwa do działań. Tak jak Sejm zobowiązuje się w tym projekcie uchwały do tego, że zrobi wszystko, co jest możliwe w jego kompetencji, żeby przygotować ustawowe rozwiązania, które uzdrowią tę sytuację, tak samo apeluję do wszystkich innych, w tym do Skarbu Państwa, żeby zrobił to, co Skarb Państwa może zrobić, żeby tę sytuację uzdrowić. My nie będziemy dyktowali, i tak rozumiem ideę tej uchwały, ministrowi Sienkiewiczowi, jak ma tę uchwałę interpretować. My nie będziemy mówić, a to w związku z tym oznacza, że musisz zmienić tego lub tamtego, albo zrobić w mediach to i tamto. My po prostu wyrażamy, rozumiem tak tę uchwałę, swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym, mówimy dość, uważamy, że zmiana jest niezbędna, mówimy, co my zrobimy i apelujemy do wszystkich innych ośrodków w państwie, żeby zrobiły to, co one mogą, żeby przywrócić konstytucyjny i zgodny z prawem stan i zgodny z przyzwoitością stan w mediach publicznych. Natomiast w tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań pod adresem Skarbu Państwa. Jest wezwanie do działania, bo dłużej ta sytuacja w naszej ocenie trwać nie może.
Czyli to jest takie polityczne wzmocnienie Bartłomieja Sienkiewicza.
To jest opinia i apel. Czy polityczne wzmocnienie, to już niech minister Sienkiewicz sam ocenia, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta. Natomiast nasi wyborcy zobowiązywali do tego, żebyśmy się tym tematem zajęli, żebyśmy nie zwlekali, a więc zajmujemy się w taki sposób dokładnie taki, o jakim mówiliśmy w kampanii wyborczej. Mówiliśmy, że trzeba uporządkować kwestie mediów publicznych, bo sprawy zaszły za daleko, a język polski uczy nas, że ten wspaniały przymiotnik publiczny czasami może oznaczać różne rzeczy. Stały się tu rzeczy złe, w naszej ocenie wymagające zmiany i dajemy temu wyraz, tak jak może dać dzisiaj Sejm, uchwałą. Ustawa przyjdzie, mam nadzieję, niebawem i szybko prace nad nią się zaczną.
Dziękuję.
Może ja dopytam tej samej sprawy, ale w inny sposób. Czy ta uchwała, rozumiem, że ona ma być głosowana dzisiaj?
Wszystko na to wskazuje, że tak. Tak. Pierwsze czytanie odbędzie się, mam nadzieję, jeżeli Sejm się zgodzi, bo mówię, może być sprzeciw w tej sprawie w dniu dzisiejszym na sali plenarnej. No i później Sejm zdecyduje, czy chce tę uchwałę odesłać do komisji, czy chce robić od razu drugie czytanie, bo uchwały procedujemy w dwóch czytaniach, ustawy w trzech, więc czy drugie czytanie odbędzie się od razu. Może zostaną zgłoszone jakieś poprawki. Wtedy te poprawki możemy albo odesłać do komisji, albo głosować bezpośrednio na sali plenarnej. Zaczniemy ten proces na sali plenarnej z uwagi na powagę tej sprawy.
Chciałam dopytać w takim razie, czy ta uchwała podjęta już przez Sejm, ona daje narzędzia ministrowi kultury do podejmowania działań.
Ona apeluje o podjęcie takich działań, natomiast to już teraz minister kultury będzie musiał sam ocenić, jakie wnioski wyciąga z tej uchwały Sejmu. Sejm zrobił swoją robotę, jeżeli zostanie ta uchwała uchwalona, na tym etapie, na którym mógł, wyraził swoje jasne stanowisko w tej sprawie. Natomiast Sejm nie ma żadnej władzy nad bezpośredniej, nad zarządami mediów publicznych, czy nad tym, kto gdzie, w jakim miejscu zasiada. Sejm może wyrazić swoją opinię w tej sprawie i powiedzieć, co jego zdaniem powinno zostać przywrócone. A powinien zostać przywrócony.
Ona ułatwia ministrowi Sienkiewiczowi działania?
Ja nie znam planów ministra Sienkiewicza, więc nie wiem, czy to mu ułatwia, czy utrudnia. Zakładam, że w wielu kwestiach w tej sprawie, akurat mediów publicznych, możemy mówić podobnym głosem. To znaczy ta uchwała, którą ja widzę w tym projekcie, który został złożony i który dzisiaj będzie procedowany, i nasi koalicjanci z Koalicji Obywatelskiej, rząd koalicji 15 października, który powołaliśmy, bo to on przecież będzie podejmował decyzje wykonawcze w tej sprawie. Naszym zadaniem jest jasno dać wyraz prawdzie i powiedzieć, jaka jest sytuacja. Zdiagnozować pacjenta. Natomiast leczenie pacjenta jest w gestii lekarza. My jesteśmy diagnostą.
A w sprawie KRS-u?
W sprawie KRS-u, no, być może dla wielu Polaków nie jest to sprawa aż tak paląca, natomiast to przeświadczenie kończy się w momencie, w którym znajdujemy się na sali sądowej i okazuje się, że status sędziego, który sądzi naszą sprawę, jest wątpliwy. To jest bardzo ważna dla Polaków sprawa. Natomiast ta uchwała w sprawie KRS-u, ona też wynika z tego, co, drodzy Państwo, widzicie na posiedzeniach KRS-u. No, one są transmitowane na żywo. Widzicie, co się tam dzieje, co się tam wyprawia. Z KRS-em też trzeba zrobić konstytucyjny i prawny porządek zgodnie z tym, co zapisano jest w polskim prawie. Ta uchwała jest tak samo opinią i apelem. I ta uchwała, też ten projekt uchwały o KRS-ie, on jasno też wskazuje zobowiązania Sejmu do naprawienia tego w taki sposób, w jaki będzie to możliwe przy użyciu narzędzi, które Sejm ma do dyspozycji. Nie wzywa do żadnej wendety, do żadnej zemsty, do rozganiania kogokolwiek, gdziekolwiek. Ona po prostu mówi, słuchajcie, od tego jesteśmy Sejmem, od tego nas ludzie wybrali, żeśmy mówili, jak jest. I nie mamy wszystkich narzędzi, które chcielibyśmy do naprawy tej sytuacji, natomiast w jasny sposób teraz, dajemy wyraz temu, co w naszej ocenie powinno być zrobione.
Dziękuję.
TOK FM, bardzo proszę.
Maciej Kluczka, TOK FM. Panie Marszałku, czyli doprecyzowując, bo były takie informacje przed tym, jak uchwała wpłynęła do Sejmu, że tą uchwałą będzie można odwołać członków Rady Mediów Narodowych. Teraz, patrząc ten tekst i z tego, co pan mówi, wiemy już, że nie. Ona tylko wzywa ewentualnie do naprawy tej sytuacji, która może się skończyć odwołaniem członków Rady Mediów Narodowych, ale w tej uchwale tego nie ma.
No, czytał pan ten sam projekt uchwały, który ja czytałem.
Czyli nie da się uchwałą odwołać członków Rady Mediów Narodowych,
wie pan,
uchwałą Sejmu.
Natomiast można zacząć się zastanawiać, jaki status ma dzisiaj w polskim porządku prawnym Rada Mediów Narodowych, jaki jest jej faktyczny status. Z tego, co dzisiaj, ale to mówię, to są doniesienia medialne, które śledzę tak samo jak państwo. Pojawiły się jakieś wątpliwości dotyczące statusu w Radzie Mediów Narodowych pana Czabańskiego, ale ja w porządku obrad Sejmu nie odnajduję w tej chwili wniosku o odwołanie pana Czabańskiego, ani o formalne odwoływanie członków Rady Mediów Narodowych. Sejm stwierdza to, co stwierdza, jeżeli tak zdecyduje na podstawie uchwały, którą podejmie. Tyle.
A czy może dojść do jakiegoś dualizmu, takiego faktycznego, może nieprawnego, że minister kultury podejmie środki naprawcze, a Rada Mediów Narodowych będzie trwała, bo ci członkowie będą uważać, że nikt ich nie odwołał.
Dzisiaj nie będę zajmował się gdybologią polityczną. Jesteśmy w momencie na pewno ważnym politycznie zmian, które powinny w Polsce następować półtora miesiąca temu, ale ponieważ rozegrano to tak, jak rozegrano, to następują dzisiaj. I prędzej czy później musielibyśmy się zmierzyć z tymi pytaniami. Rozumiem, że inni będą mieli inne zdania. Ja mam takie zdanie, ktoś inny ma inne zdanie. Od tego jest Sejm, żeby o tym rozmawiać. Natomiast jakie wnioski będą wyciągane w drugim, trzecim, czwartym, piątym kroku w związku z tym przez jedną albo przez drugą stronę? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie siedzę w ich głowach. Moim zadaniem jest dzisiaj przeprowadzić to, co uważam za ważne dla Polski, przez proces dyskusji i decyzji w polskim parlamencie. Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, co się wydarzy za 24 czy 48 godzin.
Ale kończąc ten wątek, rozumiem, że ta uchwała ma dawać prerogatywy ministrowi kultury, żeby zmienił zarządy TVP?
Tak, ale proszę zobaczyć, ta uchwała nie daje żadnych prerogatyw ministrowi kultury. Ona apeluje do ministrów, do rządu, do przedstawicieli Skarbu Państwa, do tego, żeby podjęli, rozważyli treść tej uchwały, fundamenty prawne, na których stoi, i żeby rozważyli, co mogą zrobić, żeby przywrócić w zakresie mediów publicznych normalność. A Sejm ze swojej strony zobowiązuje się, że zrobi swoje, czyli zacznie pracę nad ustawami w tym względzie. Natomiast to nie jest uchwała, nie znajdzie pan tego w niej, która mówi ministrowi, Sejm zobowiązuje pana do zrobienia tego lub czego innego, bo to minister sam najlepiej wie, w jakiej pozycji się znajduje, co zastał w resorcie, w jakiej jest sytuacji prawnej, i to on decyzję w tej sprawie będzie podejmował.
To dwa króciutkie pytania. Czy w takim razie Donald Tusk, zapowiadając jeszcze przed wyborami, że w ciągu 24 godzin od wygrania wyborów posprząta, naprawi media publiczne, dobrze mówił, bo teraz już internauci, widzowie, słuchacze pytają, no miało być w ciągu doby, a mija już kolejny tydzień. Czy to była dobra zapowiedź?
No, wie pan, chwilotrwa, jesteś taka piękna, jak mówił klasyk.
Można być powiedzieć, może trudna nadal.
Czas to iluzja, 24 godziny czasem trochę się wydłużą. My jesteśmy w trudnej rzeczywistości czasowej, bo proszę zobaczyć, że wybory wygraliśmy 15 października. Sejm się zebrał po raz pierwszy 13 listopada. Rząd się sformował de facto 12 grudnia. No to już nie są 24 godziny i to nie do końca uważam, że z czyjejkolwiek winy po tej stronie. Natomiast myślę, traktuję to jako publicystyczną zapowiedź, jako rzecz rzuconą w ogniu kampanii. No w 24 godziny to się nie da nic zrobić. Czasami musi to zająć 48 albo 72. Albo nawet parę dni, albo tydzień, albo dwa tygodnie. Tu naprawdę nic się wielkiego nie stanie, jeżeli jeszcze te dwie godziny albo cztery godziny będziemy w tej sytuacji status quo, ale ono się musi zmienić.
To już na pewno ostatnie. O rozciąganiu czasu mówimy w sprawie TVP, a o rozciąganie posiedzenia pierwszego Sejmu, bo też padają pytania w przestrzeni publicznej, dlaczego tak długo trwa? Jaki jest główny powód, że pan nie zamknął na przykład po wyborze Donalda Tuska na premiera pierwszego posiedzenia i nie rozpoczął pan drugiego?
Dziękuję. Dlatego, że przez PiS i jego opieszałość i przez to, że zostawili Polskę na 2,5 miesiąca bez Sejmu, znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu. Musieliśmy odwołać jeden rząd tymczasowy, b, powołać drugi rząd, który wyłoniony został w wyborach, ogarnąć sytuację z budżetem, załatwić ileś rzeczy, które zostały po tamtym rządzie i które nie zostały właściwie przeprowadzone, no i zacząć reformy, na które się umawialiśmy z wyborcami. Zwoływanie Sejmu to jest procedura. Trzeba poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem w odpowiednie organy. To zabiera czas. A myśmy musieli mieć Sejm na podorędziu, działający, otwarty i nadrabiający te 2,5 miesiąca lenistwa i obstrukcji, które zafundowano polskiej demokracji. Ja nie wiem, czy to źle, że widzieliście państwo przez ostatnie miesiąc Sejm, który pracował naprawdę intensywnie, który pracował tak, jak nigdy do tej pory nie pracował, bo ja to też słyszę od pracowników Kancelarii Sejmu, od posłów. Nie było tak, żeby Sejm był tydzień po tygodniu, po 2-3 dni, a jest, dlatego że wymagała tego chwila, sytuacja, stan, w jakim zastaliśmy Polskę, ale to sytuacja wyjątkowa, dlatego w czwartek zamkniemy posiedzenie Sejmu i wrócimy od stycznia już w tym rytmie, na który się umówiliśmy z klubami, co dwutygodniowym, a więc będzie tydzień sejmowy, tydzień niesejmowy, tydzień sejmowy. To się też spina z komisjami, z Senatem i w ten sposób będziemy procedować. Trudno, specjalne czasy, które nam zafundowały, wymagały specjalnych środków, ale pracowaliśmy intensywnie, zrobiliśmy mnóstwo rzeczy.
Widzę, że jeszcze są dwa pytania, tak?
To już tak, prosiłabym króciutko. Sejmu, więc jakbyśmy szybko, pan rozumiem, mierzy tym telefonem we mnie, bo pan chce uwiecznić nasze spotkanie,
tak,
a nie dlatego,
tak właśnie robię.
Ktoś do pana dzwoni na przykład.
Nie, absolutnie. Z pełnym zaangażowaniem będę zadawał to pytanie. Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Chciałbym dopytać, kiedy spodziewa się pan więc takiego realnej zmiany na antenie TVP? Czy to przed świętami się wydarzy, czy ten proces może trwać długo? Drugie pytanie. Robert Biedroń w programie Tweet Wirtualnej Polski odnosił się do pana znanych poglądów, również w kampanii w sprawie referendum dotyczącego aborcji, powiedział, że to jest średniowiecze i cytuję, radził, żeby Szymon Hołownia poszedł po rozum do głowy. Koniec cytatu. Co pan odpowie Robertowi Biedroniowi w tej sprawie? Dziękuję.
zaczynając może od Roberta Biedronia, radzę Robertowi Biedroniowi, żeby w takich sprawach, jeżeli on już się ośmiela coś mi radzić, trochę spuścił z tonu, trochę ograniczył emocje. Tu nie chodzi o kolejną nawalankę polityczną tego czy innego polityka, tylko o sprawy, które naprawdę rozdzierają serca i życia wielu ludzi w Polsce. Ja nie odnajduję się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń, nazywając mnie zresztą jeszcze w innym programie tchórzem i wyzywając od najgorszych. Ja nie będę w żaden sposób ani wyzywał, ani w złośliwy sposób komentował słów Roberta Biedronia. Jeszcze raz powtórzę, uważam, że dzisiaj sprawy tak ważne, jak kwestia dopuszczalności przerywania ciąży, powinny zostać rozstrzygnięte przez obywateli. Bo jak się biorą za nie politycy, to się kończy dokładnie tym. Braniem się znowu za łby, obrażaniem się nawzajem, okrzykami płomiennymi, od których nie poprawia się w żaden sposób sytuacja polskich kobiet. A jak spotkam Roberta, to popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, że będzie w stanie w twarz, a nie do kamery, powiedzieć mi jeszcze raz to samo, co był uprzejmy od kilku dni opowiadać w mediach. Pana pierwsze pytanie dotyczyło
realnych zmian na antenie TVP.
Wie pan, list do świętego Mikołaja napisałem już jakiś czas temu i nie wiem, czym to się skończy na święta, więc trudno jest mi powiedzieć, czy na święta włączę telewizję publiczną i nie zobaczę tam gruczołu jadowego, nabrzmiałego i tętniącego, tylko obiektywny przekaz. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że pewne rzeczy mogłyby zwlekać, ale z drugiej strony czekamy już na to 8 lat, to poczekamy jeszcze tydzień, dwa czy miesiąc, jeżeli będzie trzeba. Niech się to wszystko dzieje spokojnie, zgodnie z prawem. Damy radę, naprawdę wytrzymamy. Ja nie wiem, co się stanie w święta i czy się uda cokolwiek zrobić w święta, bo nie mam żadnej kontroli nad tym procesem.
Panie marszałku, jednym zdaniem, bo dostałem prośbę od opiekunki dorosłej osoby niepełnosprawnej, bo ponoć trwa akcja pisania listów do pana marszałka w sprawie projektu ustawy dotyczącej podwyższenia renty socjalnej i apel o to, aby jak najszybciej się tym zająć, więc pozwolę sobie jeszcze dopytać w imieniu tych wszystkich osób, które czekają na te rozwiązania i mówią, że osoby dorosłe z niepełnosprawnościami nie mogą dłużej czekać.
Dobrze, sprawdzę, co się dzieje z tym konkretnym projektem. Myśmy przyjęli taką zasadę, że po takiej kanonadzie legislacyjnej, która się odbyła w ostatnim dniu czy w ostatnich dwóch dniach działania poprzedniego rządu tymczasowego, wszystkie te projekty, które będą wiązały się z decyzjami budżetowymi, przesyłam najpierw do zaopiniowania tej Radzie Ministrów, która będzie ten budżet kreowała i będzie za niego brała odpowiedzialność. Natomiast rozumiem to, że ten problem jest palący. I na pewno będę w najbliższych dniach rozmawiał o tym z, mam nadzieję, z premierem, ale też i z innymi przedstawicielami naszej koalicji. Nie mogę natomiast na tym etapie, w tej rozmowie złożyć panu żadnych wiążących deklaracji, bo muszę się do nich przygotować.
Dziękuję.
Jest jeszcze? Ostatnie pytanie.
Ostatnie i jedno, jak mogę. Dawid Rydzek, TVN24. Panie marszałku, dzisiaj oficjalnie wystartowała Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych. Chciałem zapytać, jaki jest plan? Czy te wszystkie komisje, bo jak słyszymy, mają działać sprawnie, szybko, od tych potencjalnych członków, ale też już tych oficjalnie wybranych do tych komisji. Chciałem zapytać o plan. Czy te komisje śledcze nie tylko rozpoczną się, ale też zakończą za pana kadencję jako marszałka?
Ja sobie w ogóle nie wyobrażam innej sytuacji. W te komisje śledcze, i mówiłem o tym wielokrotnie, w moim wyobrażeniu to są projekty na kilka miesięcy. To powinno działać szybko, zwinnie i bezwzględnie dla tych, którzy mają coś do ukrycia, a nie być serialem, którego 2076 odcinek obejrzymy, kiedy marszałek Czarzasty, już nie Hołownia, będzie rotowany przez wybory 2027 roku. Komisje śledcze dlatego też robimy z rozwagą i spokojnie, żeby nie zrobić jakiegoś znowu festiwalu, jarmarku, kiermaszu komisji śledczych, tylko żeby one zadaniowo, punktowo wycinały to, co było niezdrowe w naszym życiu publicznym, i przechodzimy do następnego tematu Ja mam chyba jeszcze, dwa, czyli teraz będziemy robili jeszcze wizową, tak, na tym posiedzeniu. Jest jeszcze Pegasusa, są trzy projekty Konfederacji, ale my naprawdę chcemy to robić spokojnie, po to, żeby one mogły też spokojnie pracować i dochodzić do wniosków. Za 3-4 miesiące będę oczekiwał konkluzji ze strony tych komisji. Mam nadzieję, że one tak ruszą z kopyta, było dzisiaj pierwsze posiedzenie, ukonstytuowała się komisja, ma prezydium, że będziemy w stanie szybko dojść do prawdy. Bardzo na nią czekamy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Widzimy się w pracy.